Beata płynie dzisiaj z odcinkiem o nowym jedwabnym szlaku. Wywiad z ekspertem, który powie nie tylko o tym, czym jest w ogóle nowy jedwabny szlak, ale dowiecie się również o utrudnieniach związanych z sytuacją geopolityczną i czy szlak w ogóle obronił się przed wojną w Ukrainie. Będzie mowa o cenach, o wolumenach, o roli Polski na jedwabnym szlaku. Jest to dobre kompendium merytoryczne również dla ludzi z biznesu, ze sprzedaży, z zakupów. No i będzie trochę o Adamie Małyszu i o bookingach, ale nie dla singli. Także płyniemy.
Cześć, z tej strony Miłosz Witkowski, Polish Forwarding Company. Jestem dyrektorem działu kolejowego.
Cześć Miłosz.
Cześć Gosiu.
Bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia do rozmowy na platformie ETFM. Dzisiaj będziemy rozmawiać o jedwabnym szlaku, bo ty jesteś ekspertem od, mogę tak powiedzieć, połączeń kolejowych między Europą a Azją. Nie wiem, czy tak mogę powiedzieć.
No tutaj bardziej Azją, Europą. Ten wolumen bardziej w tą drugą stronę jest.
Okay, czyli
działa w obydwie strony.
Czyli bardziej importy, super. Dzisiaj będziemy rozmawiać właśnie o jedwabnym szlaku, ponieważ temat jest na czasie, można powiedzieć. Ja też mówię trochę z perspektywy zakupów, sprzedaży, czyli klientów twoich tak naprawdę. Bo powiem Ci szczerze, że my bardzo często, no wiemy, co to jest jedwabny szlak, ale jeśli chodzi o szczegóły, informacje dotyczące, jak to wygląda technicznie i też jakie są utrudnienia, czego możemy się spodziewać, trasy, ceny, mało o tym wiemy i fajnie, jak przybliżymy ten temat razem. Bo co to jest tak w ogóle jedwabny szlak?
Jedwabny szlak jest to inicjatywa, która została zapoczątkowana przez prezydenta Xi Jinpinga, prezydenta Chin. On już bodajże w 2013 roku ogłosił taką wielką inicjatywę Belt and Road Initiative. No i ta inicjatywa polegała nie tylko na połączeniu kolejowym, ale również i morskim, żeby połączyć Azję z Europą, żeby jeszcze bardziej żeby połączyć gospodarki chińskie z europejską, tak, żeby przepływ ładunków był jeszcze bardziej stabilny, jeszcze bardziej się rozwijał, tak. No i jednym z tych jak gdyby kamyczków w tej części Belt and Road Initiative to jest właśnie nowy jedwabny szlak, New Silk Road, i no różni się go ocenia, znaczy określa i...
Czyli takie okno na świat dla Chin trochę.
Znaczy oni już jak gdyby no już od wielu, wielu lat morsko głównie wysyłali do Europy swoje ładunki, no ale tutaj kolej dostała dodatkowe zielone światło, dostali też bardzo dużo dofinansowania, żeby rozwinąć ten produkt. Tak naprawdę od samego początku praktycznie istnienia tego szlaku kolej chińska bardzo dużo dofinansowywała, dopłacała tak naprawdę do każdego kontenera, który był ładowany na pociąg. Na samym początku oczywiście były to tam pojedyncze, czy tam parę dziesiąt pociągów w roku, a w tej chwili zatrzymało się na bodajże 15 tysiącach pociągów, które opuściły terytorium Chin.
Super, no to na pewno też ich uniezależniło, prawda, od tego morza trochę, bo wiemy, jakie tam czyhają zagrożenia.
No tak, chociaż i tak,
na morzu dla
chociaż
nich.
I tak się określa, że oblicza się, że jedwabny szlak, ten kolejowy, to i tak jest około tam 2-4% całego obrotu między Chinami a Europą, więc no, jak gdyby to nie jest konkurencja dla transportu morskiego, ale jest to zdecydowana alternatywa też dla tych, którzy chcą szybciej towar dostać.
No dobra, a teraz jakie trasy, o jakich trasach, o jakich portach załadowczych, nie wiem, czy mówimy też porty na
załadunek? No to jest takie troszkę podchwytliwe, bo rzeczywiście jak się rozmawia z klientami, którzy wcześniej mieli do czynienia tylko z morskim transportem, to zawsze się mówił, że mamy wysyłkę, nie wiem, z portu Szanghaju, Ningbo, Shenzhen i tak dalej. W tej chwili też pobieramy przesyłki z tych samych miast, tak? Mm-hmm. Ja bardziej w rozmowach z klientami bardziej staram się jednak oddzielać te dwie sprawy, bo port to jest co innego, a przesyłkę możemy odebrać na przykład z Szanghaju, z fabryki od drzwi od klienta, albo klient dostarcza na warunkach FOB do wskazanego miejsca też w obrębie tego miasta, tak? Więc bardziej bym tutaj mówił o miastach, chociaż no w takiej nomenklaturze się tam, czy w potocznych rozmowach przyjeżdżałam, mam
porty,
tak.
No dobra, ale to też warto wiedzieć, tak? I teraz jakie trasy, skąd, gdzie możemy, powiedzmy, no, załadować, rozumiem, ten towar, ten kontener i gdzie on dojedzie, gdzie dojedziemy do Europy?
Tras jest bardzo dużo już w tej chwili, bo na samym początku była jedna główna trasa, która wiodła z Chin przez Kazachstan, Rosję, Białoruś, Małaszewicze do Polski. To była pierwsza trasa, która została uruchomiona, ale w miarę rozwoju lat coraz więcej różnych innych miast, prowincji w Chinach zaczęło inwestować w terminale, zresztą przez to, że Xi Jinping dał zielone światło, żeby dużo pieniędzy przeznaczyć na rozwój tej kolei, więc różne prowincje też ze sobą nawet zaczęły konkurować. W pewnym momencie była taka sytuacja, że co miesiąc gdzieś w jakiejś prowincji powstawał nowy terminal kolejowy i w tej chwili połączeń mam tak, pierwsze, o którym wspomniałem na początku, czyli Chiny, Kazachstan, tam są dwa przejścia, Alaszenko-Korgos, potem jedziemy sobie do Rosji, Białoruś i Małaszewicze. To jest jedno. Drugie połączenie, możemy sobie z Chin pojechać przez Mongolię, przez przejście Erenhot, potem znowu Rosja, Białoruś, Polska. Trzecie połączenie to jest Chiny, Rosja przez przejście Zabajkalsk i potem całą Rosją sobie północą jedziemy do Białorusi i do Polski. I to jest tak zwane północna trasa. Jest jeszcze dodatkowo taki produkt, który no już tam powiedzmy od chyba 3 lat funkcjonuje, może troszkę wcześniej. Jest serwis połączony morsko-kolejowy i tutaj możemy sobie popłynąć z Chin do Busanu w Korei Południowej, potem do Władywostoku albo Wostocznego, lub są też serwisy bezpośrednie, które odbierają statki, pływają z głównych portów do Wostoku, Wostocznego i tam też jedziemy Rosja, Białoruś, Polska. No i ostatnim teraz takim, można powiedzieć, bardzo reklamowanym serwisem jest serwis tak zwany Middle Corridor i tutaj mamy połączenia przez Chiny, Kazachstan, Morze Czarne, przez Azerbejdżan do Gruzji i tutaj jak gdyby mamy dwie odnogi, jedna przez Morze Czarne do Konstancy, na Rumunię, a druga odnoga jedzie do Turcji. I tam są, no, czasem do Izmitu, czasem do Istambułu można dojechać.
Super, to bardzo, 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 bardzo potrzebne.
Sporo tego jest.
Sporo, ale wiesz co, to dobrze, dlatego że ja patrzę też, tak jak mówię, z perspektywy klienta i to jest właśnie takie usystematyzowanie tej wiedzy i teraz już wiem, jak dokładnie te trasy wyglądają. No wiadomo, że każdy z nas też czyta, ostatnio też dużo czytałam o tym Middle Corridor, bo to tak jak masz rację, że dużo się o tym mówiło. No dobra, trasy znamy, ale jeśli chodzi o kontenery, na przykład jeżeli ja chcę kupić coś i wykonać import stamtąd, to czy są jakieś ograniczenia, jeśli chodzi o rozmiar kontenerów, które możemy koleją wysyłać?
No w kolei tu jest bardzo podobnie jak na morzu, no bo też ten produkt był pomyślany jako, można powiedzieć, takie troszkę uzupełnienie morza, tak żeby te jednostki ładunkowe były podobne, więc stosujemy głównie kontenery, tak w 90, bym powiedział, procentach kontenery 40-stopowe High Cube. 20 też można bukować, z tym, że jest mało serwisów, które platform tak zwanych chińskich, które się tym specjalizują. I jest jedno takie zastrzeżenie, że można bukować 20, ale tylko parami. Czyli operatorzy kolejowi nie chcą szukać sobie drugiej 20 do pary, tylko trzeba zabukować obydwie naraz, no i to kosztowo nie do końca się opłaca i dlatego no mało kto korzysta.
Tak podobnie jak z hotelami, no nie jak z wakacjami zawsze, gorzej z singlą.
No
lepiej w parze.
Lepiej dwójkę
czyli
od razu.
Czyli tak trochę jak...
A cena za te dwie dwudziestki wychodzi drożej niż za czterdziestkę, tak? No oczywiście jak są jakieś ładunki ciężkie, tak? No to to może i ma to jakiś sens, chociaż na przykład w przypadku tego, jeżeli ktoś ma powiedzmy około 30 CBM-ów, bo to mniej więcej tyle wchodzi do 20, to wtedy proponujemy klientom nasz serwis drobnicowy, który mamy z Chin. Tak? Mamy w tej chwili dwa serwisy, jeden z Xi'anu, drugi z Chongqing i jeździmy z kontenerami do Maszewicz, potem rozformowujemy w Pruszkowie i tam dalszą dystrybucję na kraj, więc zdecydowanie, jeżeli ktoś ma 30, około 30 CBM-ów, to lepiej to zrobić drobnicą, będzie to taniej.
Super, to bardzo cenna informacja.
A, przepraszam, jeszcze są ograniczenia wagowe, no bo wiadomo,
no właśnie,
kontenery.
Jak one wyglądają?
Niestety nie jest tak, jak by ktoś mógł sobie pomyśleć, bo w Polsce na przykład przy transporcie intermodalnym mamy taki limit, gdzie generalnie można około 26 ton wrzucić do kontenera, towaru brutto z opakowaniem. Niestety na kolei chińskiej tak nie można i tutaj zresztą ostatnio nawet się zmieniło, bo jeszcze chyba do połowy tego roku było tak, że można było i 24 tony wrzucić, a w tej chwili kolej chińska zmieniła przepisy i najwięcej 22 tony można ładować do 40, a do 20 21 bodajże, więc to jest jeszcze mniej.
Dobrze, a jeżeli już jedzie ten pociąg, czy ta kolej, tak, mm-hmm. przemieszcza się, to jaki jest transit time mniej więcej, no bo na morzu wiemy, no to taki miesiąc musimy sobie poczekać, żeby coś z Chin przypłynęło.
Minimum.
Minimum, no dokładnie, to tam jeszcze są różne przeładunki, no ale powiedzmy, załóżmy, tak. Natomiast jak to wygląda na kolei, jaki jest transit time takiego składu?
Na kolei jest zdecydowanie szybciej, tak? Bo w ogóle kolej została pomyślana jako taki szybsza alternatywa na transportowanie towarów. Generalnie transit time wychodzi od stacji nadawczej, powiedzmy, nie wiem, Xi'an, Chongqing, Zhengzhou, Changsha, no bardzo dużo jest teraz tych terminali, do Małaszewicz jest to około 14-12 dni. Do tego trzeba doliczyć czas dowozu kontenera lub towaru do terminala kolejowego. To wychodzi około 7 dni. No i potem w Polsce, tak? Nie wiem, dzień, dwa, w zależności kiedy wjedzie pociąg, tak?
No dobrze, to jest ważne, no dlatego, że jeżeli ja chcę coś zaimportować, no to muszę wiedzieć mniej więcej...
Tak, bo to jak...
Jak się do tego naszykować, tak?
No bo jak porównujemy czas transportu morskiego do kolejowego, taki od drzwi do drzwi, tak? Bo bardzo dużo jest w prasie i dużo różnych firm logistycznych i spedycyjnych chwali się, że tam, nie wiem, pociąg 10 dni przejechał, 12, 9, prześcigają się, czy tam prześcigali się. Jest na przykład teraz też taki nowy produkt z Xi'anu do Duisburga, gdzie Chińczycy się pochwalili, że w 10 dni przejechał. Chociaż faktycznie chyba było 11 dni, ale to jest czas od stacji gdzieś tam w Xi'anie na przykład, tak, czyli gdzieś w środku Chin do Duisburga, czyli jeszcze trzeba dodać ten czas odbioru od klienta, tak, a wielu klientom jak gdyby zależy na całym czasie, jaki będzie
podróżował. Door to door.
Dokładnie, door to door. No i tutaj jak porównujemy czas transportu takiego morskiego, no też pewnie wiesz, no to na morzu fajnie 30 parę dni, ale jeszcze parę dni w porcie załadunku, parę dni w porcie wyładunku, jakaś kongestia i tak dalej. A tutaj jak tak sobie weźmiemy od door to door, to mniej więcej można określić około 22 dni. Więc jest to, tak mi się zdaje, że to jest około tam 15 dni szybciej niż...
No ale nie wierzę, że nie ma jakichś utrudnień, tak? No teraz gdzieś czytałam, wiesz, że jest śnieg i w Małaszewiczach są jakieś utrudnienia.
Utrudnienia zawsze się zdarzają, bo to nie jest tak, że ten produkt jest idealny i nie ma żadnych jakichś tak zwanych bottlenecków, tak? Czyli jakichś tam przeszkód, które troszkę tam przeszkadzają. I rzeczywiście... Było tak szczególnie w zeszłym roku, gdzie kolej chińska sporo miała opóźnień, te były opóźnienia w samych wyjazdach ze stacji nadawczych, plus jeszcze były kongestie na granicach, Była też bardzo duża kongestia w Brześciu, Małaszewicze, to jest to główne przejście, przez które przejeżdżają pociągi. I rzeczywiście były transporty, które trwały na 60 dni, ale wiem, że w tym samym czasie na morzu i kontener potrafił i jeszcze dłużej płynąć, tak? Więc są oczywiście, to było związane z tym, że właśnie i pandemia i jak gdyby nakręciła bardzo dużą spiralę właśnie zakupową, bardzo dużo firm zaczęło coraz więcej ściągać, ten też e-commerce bardzo się rozwinął, a kolej wspiera ten e-commerce. Dodatkowo to, co ważne, to, że w pewnym momencie stawki kolejowe i stawki morskie były praktycznie na takim samym poziomie, a były nawet takie krótkie chwile, gdzie stawki kolejowe były niższe niż morskie. No bo to mówimy o tych dwóch latach zeszłych, gdzie stawki poszły horrendalnie w górę. I większość importerów, słysząc kolej i informacje, że możemy mieć towar szybciej, a cena jest taka sama jak za morze, albo nawet niższa czasem, no to dawaj, tylko że kolej chińska no jedzie po tych samych torach, tak? To jest jeden tor i to nie jest tak, że...
I były korki.
Dokładnie. I to się zakorkowało. Nawet jeden z operatorów mi mówił, że jest tak, że na kolei korek wygląda tak, że pociągi stoją na przykład na długości, powiedzmy, nie wiem, paru tysięcy kilometrów, tak? Bo mamy 10-20 składów, które gdzieś tam czekają, powiedzmy, mogą sobie w Brześciu poprzestać, ale potem jest powiedzmy 1000 kilometrów i pociąg nie ma gdzie stanąć, bo nie ma żadnych bocznic, więc stoi gdzieś tam 1000 kilometrów dalej i kolejny jeszcze i tak dalej, więc no były takie czasy. W tej chwili wszystko się unormowało, ale to też jak gdyby to jest połączone też z tym, co się aktualnie dzieje na rynku, ponieważ wybuch wojny na Ukrainie spowodował strach przed koleją. Dużo klientów obawiało się tego, że kolej stanie, że nie wiem, pociągi będą aresztowane, kontenery będą zabierane, że niektórzy nawet się bali tego, że w ogóle do kontenerów będą strzelać, tak? Gdzie w ogóle jak gdyby konflikt, znaczy wojna jest zupełnie gdzie indziej niż wiedzie trasa, to troszkę było nielogiczne, ale tak, no było taka to tak jak można porównać do tego, że jak się zaczęła pandemia, to wszyscy zaczęli papier toaletowy kupować, tak, nie było w półkach. No tutaj wszyscy się przestraszyli, że to stanie nasze ładunki utkną.
Bo też nie wiedzieli, nie znali,
dokładnie,
nie znali tego.
Dokładnie.
Tutaj jeszcze o tym porozmawiamy, no bo to jest bardzo ważna jakby kwestia związana z wojną na Ukrainie i to cały czas mamy z tyłu głowy. Natomiast jeszcze chciałam tak jakby, wiesz, zamknąć te tematy, takie segregacje wiedzy na temat jedwabnego szlaku, bo jeszcze nam zostały ceny i wolumeny. Tak jakbyś mógł powiedzieć, jakiego rzędu to są wolumeny na tej trasie i no jak kształtują się ceny? No może już coś wiesz, jak to będzie też wyglądało. Jakieś prognozy, tak, z punktu widzenia specjalisty, spedycji.
Okej. Wolumeny bardzo, znaczy generalnie wolumeny rocznie idą w górę, tak? W tym roku do listopada bodajże wyjechało z terytorium Chin około 15 tysięcy pociągów. Wolumen to jest około 1,5 miliona TU, z tym, że tutaj jest taki mały haczyk, tak, bo i chińscy operatorzy, i agenci różni, i firmy się chwalą tym właśnie, że tutaj kolejny wzrost rok do roku, gdzie tak jak przed chwilą mówiłem, że jak gdyby wojna na Ukrainie spowodowała spowolnienie, tak, i zmniejszenie wolumenu, tylko że to zmniejszenie wolumenu było do Europy, tak, a kolej chińska Rosję traktuje jako Europę, więc wolumen między Chinami a Rosją wzrósł, tak? Morze zostało im obcięte przez sankcje, więc bardzo duża ilość ładunków przerzuciła się na kolej i w tej chwili jest tak, że między Chinami a Rosją wolumen bardzo urósł i w statystykach chińskich kolei opuszczają pociągi chińskie terytorium Chin, więc oni to w te statystyki wrzucają, ale już nie mówią dalej, gdzie kończą bieg te pociągi, tak? Więc do Rosji wzrosło, do Europy spadło i to się mówi nawet około 30% wolumen spadł. Ja rozmawiałem też niedawno z przedstawicielami terminali w Małaszewiczach, to niektórzy mówili, że nawet 50% spadła ilość przeładunków, więc bardzo, bardzo to do Europy spadło, ale niemniej jednak ogólnie, all-inowo, jak się patrzy z perspektywy chińskiej, dla nich oni mają wzrost rok do roku, tam chyba ponad 4%, tak? Do Europy zdecydowany spadek.
A jak stawki?
Stawki tutaj tak. Tak jak już wcześniej wspominałem, że był taki okres, gdzie te stawki morskie i kolejowe były na podobnym poziomie. W tej chwili, no tak jak i tak słucham też waszych podcastów, tak i zawsze te stawki, staweczki, to wszystko te...
Stawki, staweczki.
Dokładnie. I porównanie Dominika, gdzie Małysz tam miał już iść w górę, ale spada, tak?
Zdrawiam.
Dokładnie. To tutaj jak gdyby ten Małysz cały czas leci, tak? On jakby z mamuciej skakał i leci cały czas i za bardzo nie chce opadać, tak? Więc stawki są w miarę stabilne. Nie ma jakichś strasznych dużych tutaj odbić tam w jedną czy w drugą stronę.
No i a jakbyś tutaj... mógł podać przykładową stawkę, no bo słuchają nas zapewne ludzie z zakupów i się zastanawiają, dobra, ale ile?
No to tak powiedzmy Shanghai Ningbo, FOB Shanghai Ningbo do Małaszewicz, to stawki są mniej więcej w granicach 7-7,5 tysięcy dolarów za 40, więc to jest spora różnica w porównaniu do morza. Oczywiście można znaleźć i tańsze oferty, ale też tak jak na morzu troszkę za serwisem też nie zawsze, znaczy za stawką nie zawsze idzie serwis, tak? Bo są różne serwisy.
No właśnie jakości. I teraz taki człowiek, który pracuje w zakupach, siada i mówi, dobra, no to jaką przewagę ma kolej nad morzem?
Czas przede wszystkim, tak, transportu, bo to, co wspomniałem o wojnie i o tym spadku wolumenu ogólnie do Europy spowodowało to, że te wszystkie wąskie gardła zniknęły i przeładunki na granicach chińskich wszystkich się udrożniły. Małaszewicze Brześć też bardzo dobrze działa, nie ma tutaj żadnych opóźnień, więc naprawdę jak mówimy, że teraz w tej chwili te 12-14 dni od stacji nadania do stacji odbiorczej pociąg jedzie, to rzeczywiście tyle jedzie. Jedyne opóźnienie, które się zdarzają, no to niestety są związane z polityką zero COVID chińską, która zresztą ostatnio się zmieniła i to tak w jeden weekend słyszałem, że już mogą sobie chodzić, już COVID im nie przeszkadza, ale to do tej pory bardzo przeszkadzało i zdarzało się na przykład tak jak wspomniałem wcześniej, że mieliśmy serwis Xi'an i Chongqing i na przykład jednego dnia dostaję informację, że Chongqing jest zamknięte, zablokowane, bo COVID i nie można tam dostarczyć towaru, nie można odebrać towaru. Tak samo może się zdarzyć to w innym mieście i to jest jak gdyby główny problem, bo przez to kolej musi dostosowywać swój rozkład i może się zdarzyć, że jak mamy, na przykład dzisiaj mamy jakiś dzień tak wyjazdu, to fizycznie w pociąg wyjedzie na przykład 2, 3 czy nawet czasem 5 dni później, ale to jest z uwagi na to, że nie można albo na przykład operator nie może całego składu skleić, bo nie ma odpowiedniej ilości kontenerów, bo nie zdążymy dojechać, albo właśnie sama kolej chińska też dostosowuje te swoje rozkłady, tak?
To jest bardzo ciekawe, co opowiadasz, ale wiesz, tak cały czas się zastanawiam, myślę, po prostu wyobrażam sobie, jak to też wygląda operacyjnie. Jakbyś mógł też trochę zdradzić, bo teraz takie pytanie przyszło mi do głowy. Mhm. Jak komunikacyjnie, jak to wygląda? No bo rozumiem, że po drugiej stronie barykady są Chińczycy, tak?
Tak, tak.
I jak to wygląda, jakbyś mógł zdradzić trochę tak, wiesz, ze swojego tam zakulis, jak to wygląda współpraca, jak to ogarniacie w ogóle, jak komunikujecie się z Chińczykami?
Moim zdaniem kluczem w ogóle do tego i tak jak do każdego biznesu jest to, żeby mieć sprawdzonego partnera, tak? I my mamy sprawdzonego partnera, z którym współpracujemy od 10 lat.
Po stronie chińskiej.
Po stronie chińskiej, tak, dokładnie. I on, z nim współpracujemy tylko i wyłącznie, jeżeli chodzi o kolej, tak? Więc tak naprawdę, no można powiedzieć, że prawie jesteśmy tą samą firmą, znamy się bardzo dobrze. Jesteśmy na różnych komunikatorach typu WeChat, WhatsApp, e-mail, więc nie ma znaczenia różnica czasowa, bo i teraz ostatnio, no już to od dłuższego czasu obserwuję, że Chińczycy też pracują po swoich godzinach pracy, więc nie ma praktycznie możliwości, ja czasem nawet z moim partnerem piszę i po 16, po 18 czasem na WeChacie, więc tutaj nie ma jak gdyby problemu komunikacyjnego. Dodatkowym plusem to co oferujemy naszym klientom i czy przy drobnicach i czy przy FCL-kach, czyli pełnych kontenerach, wrzucamy GPS-a do kontenera i mamy monitoring online, więc nawet jeżeli nie zawsze dostaniemy jakiś update, bo dużo operatorów czy spedytorów dostaje taki update z Chin, gdzie jest Excel i jest napisane, że ten kontener przejechał jakąś stację taką, taką i taką, pokonał tyle i tyle kilometrów i koniec. I to jest nie do końca czytelne i dla klientów, nawet dla nas czasem, a my wychodzimy naprzeciw temu, wrzucamy GPS-a, mamy link online, możemy w każdej chwili zobaczyć, gdzie się znajduje kontener i ile jeszcze kilometrów zostało mu do Małaszewicz. Niestety nie ma takich narzędzi, tak jak jest w transporcie morskim, że można sobie idealnie ET wyznaczyć, chociaż oczywiście my też to podajemy, no bo zakładamy, że jedzie te 14 dni, ale plus dodatkowo to, że mamy ten monitoring GPS, no to klient codziennie jest informowany, ile kilometrów przejechał, ile jeszcze do Małaszewicz, kiedy spodziewamy się go w Małaszewiczach, więc to jest jak gdyby coś dodatkowego, co dajemy.
A czy w ogóle są takie statystyki prowadzone, bo tak się zastanawiam na temat, jakie towary są głównie transportowane koleją? Czy jest jakiś klucz do tego, czy to nie ma znaczenia?
Znaczy, wszystko zależy od kolei chińskich i ich lokalnych uwarunkowań, tak? Oczywiście wszystkie neutralne towary jak najbardziej są akceptowalne. Największy problem stanowią towary niebezpieczne, ADR-y, i to jest inaczej niż w transporcie morskim czy lotniczym, tak? Bo do niedawna jeszcze baterii w ogóle nie można było wozić i nadal baterii samych jako takich nie można wozić koleją, ale uwaga, już samochody elektryczne można wozić, bo to się w tym roku stało. Kolej chińska zmieniła swoją politykę i samochód elektryczny, który ma baterię wbudowaną, można wozić, no ale tak, samej baterii już
no
nie.
No tak, bo ja też czytałam ostatnio, zresztą wszędzie to jest podawane, że Chiny tak naprawdę stają się potęgą, jeśli chodzi o produkcję samochodów
i baterii.
Elektrycznych i baterii.
Dokładnie, więc no tutaj mi się zdaje, że też to było troszkę podyktowane tym, że ten wolumen do Europy spadł przez wojnę i przez nastroje konsumenckie.
Siedzą na ogonie maska.
Dokładnie i wymyślili, że okej, to może rzucimy te baterie na tą kolej, bo jest sanie na rynku w Europie, no to wtedy podniesie nam troszkę ilość tego wolumenu, więc sądzę, że to mogło być troszkę powetowane tym, ale też mi się zdaje, że były naciski, żeby to w końcu gdzieś tam sfinalizować. Ale na przykład mamy problem inny, bo miałem też klientów, którzy importowali tusz do tonerów i tusz do tonerów nie jest akceptowalny na kolei. Trzeba mieć specjalne certyfikaty. Są firmy, bodajże chyba 3 takie certyfikujące w Chinach, gdzie jeżeli się rzeczywiście przedstawi taki certyfikat, że dany towar jest bezpieczny na kolei, to można wozić, ale raz, długo się strasznie na to czeka, dodatkowe pieniądze to kosztuje i żaden tak naprawdę załadowca chiński nie chce za bardzo tego robić. Więc naprawdę spotkałem się, tak mogę powiedzieć, na palcach jednej ręki z tymi certyfikatami. Rzeczywiście importer miał taki certyfikat, który mówił, że dany towar niebezpieczny jest bezpieczny na kolei, tak? Więc, no mówię, no tutaj jest spory problem, jeżeli chodzi o akceptację różnych chemicznych przede wszystkim towarów i czy to są płynne, czy niepłynne. Czasem nawet były, pamiętam, problemy z jakimiś perfumami, z kremami do twarzy, tak? Bo też tam jest jakaś chemia i też ta kolej chińska nie do końca za bardzo chciała to akceptować.
Znaczy pytam, bo też tutaj u mnie w firmie właśnie zakupowcy pytali, tak? I czasami, no bo był taki moment, że właśnie te stawki były dosyć atrakcyjne, jeśli chodzi o to, co wspominałeś wcześniej, porównanie morza do kolei. I też zastanawiali się a propos ADR-ów, ale jednak tutaj, czyli rozumiem, że jeżeli mamy jakąś wątpliwość, to spokojnie możemy, nie wiem, na przykład do ciebie się zgłosić,
tak,
czy do
jak
jakiegoś takiego spedytora, no na przykład twojej firmy, która się tym zajmuje i wtedy doradzicie po prostu.
Tak, tym bardziej też, że jeżeli ktoś współpracuje z dużymi eksporterami właśnie produktów chemicznych, ja nawet też z takim klientem współpracowałem, gdzie ich towarem były jakieś taki półprodukt, do potem z tego produkowali PCV i to była jakaś właśnie taka chemia, to też po sprawdzeniu i to też bardzo duże tam fabryki, to one są, ich jest w stanie, one mogą sobie pozwolić właśnie na sprowadzenie takiego certyfikatu i nas jak najbardziej też oczywiście my zawsze doradzamy klientom przez naszych partnerów w Chinach. Sprawdzamy, czy dany towar jest, czy nadaje się na kolej. Ważne są dwie rzeczy. Ważne jest to, żeby przesłać nam HS kod towaru, Nazwa oczywiście, tak, jak się nazywa, i zdjęcia towaru, tak? Jak ten towar wygląda.
Rozumiem.
Jest zapakowany, tak? I generalnie na podstawie tego jesteśmy w stanie określić, czy dany towar się nadaje.
Jeszcze takie trochę zatoczę koło, bo na pewno słuchacze też czują taki niedosyt, żeby przejść jeszcze do kolejnego tematu. Czyli rozumiem, że jeśli chodzi o wojnę, no bo cały czas ona trwa, czyli rozumiem, że wojna nie szkodzi i nie ma jakichś takich dużych, że tak powiem, reperkusji dla tego połączenia. Jak ty to widzisz? Jak to się prognozuje? No bo wiesz, my sobie wyobrażamy, że jakieś granice są pozamykane z Białorusią i w ogóle nic się nie dzieje. Wszyscy tam siedzą i nic nie robią. No
tutaj akurat takie jest szczęście w nieszczęściu, bo wojna na Ukrainie spowodowała to, o czym wspomniałem, że odkorkowało się wszystko, ponieważ wolumen spadł, czyli ilość pociągów, ładunków spadła i to wpłynęło bardzo pozytywnie na sam czas transportu, no bo te wszystkie problemy, które były po drodze wcześniej w zeszłym roku, one zniknęły, tak? Więc z takiego punktu widzenia transportowego to wojna na Ukrainie wpłynęła pozytywnie na sam produkt, tak? Ale oczywiście jeszcze do tej pory niektórzy klienci mają pewne obiekcje, czy jakieś zastanawiają się rzeczywiście, czy to jest bezpieczne, czy niebezpieczne. No mi się nigdy nie, znaczy od momentu wybuchu wojny nie zdarzył mi się żaden problem z żadnym kontenerem. Dodatkowo jeszcze trzeba mieć w pamięci to, że Chiny i Rosja, no to są bardzo duzi partnerzy, tak, ekonomiczni, teraz jeszcze bardziej zacieśnili swoją współpracę, więc nie podejrzewam, żeby Mr. Putin nagle powiedział, że my nie będziemy akceptować kolei, albo że nie wiem, zatrzymamy pociągi, zatrzymamy kontenery i tak dalej, bo pan Xi Jinping przyjdzie i powie, no chłopaku, chyba nie tak się umawialiśmy, a że jesteśmy bardzo dużymi partnerami, no to no nie możesz tak sobie na to pozwalać. Zresztą mogę nawet przytoczyć taką historię, bo to chyba było nawet jeszcze przed wybuchem wojny na Ukrainie. Mr. Łukaszenko zagroził palcem, że on tutaj zamknie tranzyt przez Białoruś, i bo Unia Europejska zaczęła jakieś sankcje coraz większe na ten kraj narzucać, no i on tutaj pogroził palcem, że nie, zamkniemy tranzyt i cała kolej stanie. A tydzień, czy bodajże dwa tygodnie później spotkał się z Xi Jinpingiem i potem już grzecznie przeprosił, że on przeprasza, że nie będzie żadnego zamykania, że on przeprasza i że będą pociągi normalnie jeździły.
Dostał ochrzan. Tak, od Mr. Putina.
Dokładnie, więc sądzę, że od Xi Jinpinga, bo sądzę, że tutaj w sprawach Rosji byłoby podobnie. Dodatkowo dla Chin, to oprócz tego, że to jest wizerunkowo, to jeszcze za tym oczywiście stoją pieniądze, tak jak wspominałem na samym początku, żeby ten projekt miał, żeby on wypalił, no to Chiny bardzo dużo zainwestowały.
Mówiłoś... Też powstał taki bank, prawda, inwestycyjny, chyba Azjatycki Bank Rozwoju się nazywa. Polska jest chyba też założyciel, znaczy nie chyba, jest
częścią. Ale czy oni finansują kolej? Nie wiem do końca, ale ilość dofinansowania, bo to są tajne informacje, ale gdzieś tam może z takich plotek, które krążą po rynku, to było tak, że w pewnym momencie kolej chińska dofinansowywała nawet po 5 tysięcy dolarów do jednego kontenera. Jeden pociąg z Chin zabiera od 40 do 50, czasem może na 60 kontenerów. W tym roku 15 tysięcy pociągów. Oczywiście nie jest już taka skala dofinansowania, ale cały czas się mówi gdzieś około 2 tysiącach dolarów za puszkę. No to trzeba sobie wyobrazić, jak to jest, jak jest to dużo pieniędzy. Dodatkowo w drugą stronę, jeżeli chcemy wysłać coś z Europy do Chin, tam też jest dofinansowanie i nie można na przykład pustych kontenerów wysyłać z powrotem. Z tym mają wszyscy problem, bo jest wielka nierównowaga, tak? Jest bardzo dużo importu, ale zdecydowanie mniej eksportu do Chin. I w tej chwili jest tak, że nie można pustego kontenera wysłać do Chin, ponieważ nie dostanie się dofinansowania od rządu. Więc niektóre firmy nawet wrzucają jedną paletę do kontenera, po to tylko, żeby zwrócić kontener jak najszybciej do Chin, żeby obracał na tym rynku. Tak?
A to może też jest jakaś opcja dla eksporterów, żeby wiesz, pomyśleli, jeżeli te kontenery, znaczy wiesz, ja myślę już biznesowo, tak, jeżeli te kontenery na pusto wracają, no to no tak, tylko trzeba mieć oczywiście co eksportować do Chin.
Dokładnie, tak. No, jest... musi być jakiekolwiek cargo, chociaż oczywiście wiadomo, każdy stara się wypełnić kontener jak najwięcej, tak, no bo to i tak to są tak naprawdę czyste koszty, bo jak wrzucimy jedną paletę, no to fajnie, operator kolejowy dostanie dofinansowanie, ale ja jako spedytoria nie dostanę dofinansowania i tak będę musiał za frakt zapłacić. Po prostu operatorzy kolejowi nie dają zezwolenia na eksport pustych puszek. A my mamy własne puszki, które używamy właśnie na jedwabnym szlaku. Zakupiliśmy je zresztą nawet tutaj też na ETF-em też mówili chłopaki o tym, żeśmy się wybili trochę na rynku i się cieszymy, że doszło do tego. No ale tak czy inaczej, też chcemy tymi kontenerami jak najszybciej obracać, żeby koszt ich się zwrócił. No i ja nie mogę ich wysłać na pusto do Chin. Muszę albo kombinować, żeby jakiś eksport załapać kolejowy, albo wysyłamy je morsko. A morsko, wiadomo, to dłużej trwa, więc eksport do Chin trwa jeszcze dłużej niż import z Chin, tak? No to pewnie też wiesz. Więc to nie jest 30 parę dni, tylko jeszcze tam pewnie 10 albo jeszcze tam więcej dni plus, więc zależy nam na jak najszybszym obrocie, na pusto kontenerów się nie da niestety wysłać.
No bardzo ciekawe, to jest naprawdę ciekawe i przyznam szczerze, że ja też dowiaduję się różnych ciekawych rzeczy i jestem pewna, że ludzie z biznesów też chętnie posłuchają rozmowy z Tobą, ale tak jeszcze kończąc naszą rozmowę, warto powiedzieć i chciałabym poruszyć Polskę, no bo tak mówi się o Polsce, że Polska hubem przeładunkowym na jedwabnym szlaku. Jak to wygląda i jak w ogóle myślisz, czy my inwestujemy w tą infrastrukturę? Bo to też jest ciekawe, no bo też nawet biznes, tak, my chcemy wiedzieć, czy rzeczywiście ta, możemy też, nie wiem, jakby wierzyć w to, że to pod tym kątem będzie się rozwijało w Polsce, tak? Czy Polska, myślisz, inwestuje w to w jakikolwiek sposób jeszcze? Czy teraz to tak różnie wygląda?
Sytuacja troszkę z Polską jest taka, że od początku tej inicjatywy była traktowana jako kraj tranzytowy, tylko i wyłącznie, bo tak naprawdę wszystkie linie schodzą do Marszewicz. Oczywiście były próby też i przez Kaliningrad wysyłali Chińczycy. Tak jak były właśnie te problemy, o których wspomniałem w zeszłym roku, że te transit time'y były długie, no to próbowali do Kaliningradu, potem feederem do Hamburga czy do jakiegoś innego niemieckiego portu. Tak. Było jeszcze jedno połączenie kiedyś przez Ukrainę do Sławkowa i tam do Sławkowa szeroki tor, więc też bardzo fajne połączenie. No ale mamy wojnę, Ukraińcy wysadzili tory między Rosją a Chinami, więc to połączenie jeszcze sądzę, że długo nie zostanie reaktywowane. Jest jeszcze nawet jedno takie połączenie do Siemianówki, to jest też między Polską a Białorusią, ale i tak w tej chwili tak naprawdę 100% tych wszystkich pociągów jedzie przez Małaszewicza, oprócz tego Middle Corridora, o którym tam wspomniałem wcześniej, bo to jest zupełnie inny produkt, przez inne kraje jedzie, ale też jak gdyby wpisany w jedwabny szlak. No i do tej pory no było to tak rzeczywiście po macoszemu traktowane. Ja zresztą nawet zacząłem się tematem w ogóle kolei zajmować już tak mniej więcej 5 lat. I już tam gdzieś po roku, jak się tym zacząłem zajmować, no tak sobie myślę, kurczę, no, gdzie są ta infrastruktura, tak, w tych Marszewiczach, że tam powinny być magazyny, powinny być więcej torów, tak, terminali i tak dalej. Przecież to z roku na rok i to takie wzrosty były po 200% rok do roku, tak, wolumen, czy 150%. Więc no ten wolumen strasznie rósł do góry, więc no te inwestycje powinny być. Nawet na jednej z konferencji dowiedziałem się, że do Małaszewicz przyjechali chyba z 10 lat temu Chińczycy i powiedzieli, że słuchajcie, my tutaj będziemy mieli 10 tysięcy pociągów w roku, tak? Zbudujcie nam infrastrukturę, a my pociągi zapewnimy, tak? No i oczywiście to się nie zdarzyło, ale jest światełko w tunelu, ponieważ no były w sumie dwa światełka. Jedno to było takie, że tutaj Małaszewicze i tam spółka Cargotur, która zarządza infrastrukturą, wystąpiła z wnioskiem do Unii Europejskiej o dofinansowanie, o właśnie rozbudowę Małaszewicz. To był taki projekt, park logistyczny Małaszewicze. Z tym, że właśnie wybuchła wojna i Unia Europejska stwierdziła, że pieniążki są potrzebne na Ukrainie, a nie u nas w Małaszewiczach. Więc nici z tego nie wyszły. Zresztą KPO chyba nie jest klepnięte jeszcze, więc, a to miało być pieniądze z KPO. Więc to też troszkę wstrzymywało. No ale tak mi się zdaje, że ta ilość pociągów i ten cały wolumen, który jest, też zadziałał troszkę na władzę, bo każdy pociąg, który wjeżdża do Maaszewicz, każdy kontener, to są bardzo duże wpływy do budżetu państwa. Więc wpływy z podatków przede wszystkim. Więc tutaj mi się zdaje, że nasza władza w końcu doszła do wniosku, że rzeczywiście fajnie byłoby tam zainwestować, tak, bo będą z tego korzyści. No i na szczęście, tu muszę pochwalić nasz rząd, pan premier obiecał, że sypnie groszem, tak, i z pieniędzy państwowych będzie finansowany ten projekt właśnie rozbudowy Maaszewicz. Co prawda, niestety on jest tam pomyślany, że ma się zakończyć chyba na roku 2027-2028, no ale przynajmniej coś się dzieje, tak, więc i jest to też, muszę powiedzieć, że jest to bardzo dobry moment, żeby zaczynać, ponieważ przy mniejszym wolumenie, przy mniejszym obciążeniu sieci zaczynać jakieś prace ziemne, rozkopywanie, wyłączać jakieś tory z użytku, to teraz będzie z mniejszym wpływem dla tego całego potoku ładunków, niż jakbyśmy zaczęli inwestować w największym piku, tak? Więc moim zdaniem trzeba teraz łopatę w ziemi i to Maaszewicze trzeba zmodernizować, bo one zdecydowanie moim zdaniem cały czas będą główną bramą do Europy. I jeżeli tego teraz nie zrobimy, to inne kraje to przejmą, bo już Węgrzy już wybudowali bardzo nowoczesny terminal, gdzie tam śmiga to 6G i wirtualnie wszystko, tam jedna osoba zarządza praktycznie całym terminalem zdalnie, chociaż oni mieli połączenie przez Ukrainę i to im troszkę popsuło plany, ale jak gdyby rynek nie lubi próżni, więc ktoś się gdzieś tam pojawi, gdzieś jakieś połączenia zaczną powstawać, ten middle corridor, tak, więc jak najbardziej tutaj inwestycje w Maaszewicze są wskazane i dzięki temu mam nadzieję, że Polska rzeczywiście bardzo dużo zyska na tym, tak.
Nie, no dokładnie, my tutaj stronimy od polityki jak możemy, ale tak jak powiedziałeś bardzo mądrze, rynek nie znosi próżni, więc wydaje mi się, że warto jednak w to inwestować, no żeby Polskę nie odcinać od połączeń, od możliwości, które no takie połączenie i taka infrastruktura daje, tak? No tak. Jest to jakieś tam ważne okno na świat.
No i jak się uda zakończyć ten projekt, to mówi się, że przepustowość Maaszewicz dwukrotnie wzrośnie, tak? Więc no jeżeli to jest bardzo, tak jak mówię, to jest dobry moment, bo jeżeli ten projekt się uda zakończyć w miarę szybko, to a wojna w Ukrainie się skończy, też mam nadzieję, że w miarę szybko, to takie są moje przewidywania, że w momencie, kiedy wojna na Ukrainie się skończy, wszyscy konsumenci rozwiążą skarpety i wszystkie pieniądze, które do tej pory trzymają na czarną godzinę, zaczną przeznaczać na kupowanie, bo już nie będą się bali, nie będzie tego strachu, tak? Więc wtedy wolumen wróci, będzie większy wolumen i dobrze jest się przygotować na to.
Nie, no dokładnie, bo zawsze jest tak trochę, że w kryzysie po pierwsze szukamy nowych rozwiązań i idziemy do przodu, dokładnie. To tak zawsze funkcjonuje, a druga rzecz jest taka, że możemy przygotować się na te gorsze dni, albo lepsze dni, albo, znaczy lepsze dni raczej, możemy się przygotować na lepsze dni, zdecydowanie. Słuchaj, no czas już mija dosyć, rozmawiamy już ponad 40 minut.
Oj, się rozgadałem, przepraszam.
Tak, znaczy super, bardzo ciekawie i ja powiem Ci sama dużo się dowiedziałam, bo też my chcemy na ECIE, w ECIE mieć taką misję i mamy taką misję, żeby te podcasty trochę zaczęły wychodzić poza branżę logistyczną, żeby też trafiały do biznesu i też mamy bardzo dużo takich zapytań, próśb właśnie, żeby zapraszać ekspertów z różnych dziedzin, żeby te tematy przybliżali, no bo wiadomo, że coś tam w trawie piszczy, wiemy, ale no takie jasne. Fajne usystematyzowanie wiedzy i taka garść niesamowitych, ciekawych informacji, historii.
Mam nadzieję, że nie zanudziłem.
Nie, było bardzo ciekawie, więc liczę na to, że jeszcze ja, czy ktoś z ETA chciałby przeprowadzić, znaczy wiem, że my byśmy chcieli, ale liczymy na to, że jeszcze kiedyś przyjmiesz od nas zaproszenie.
Pewnie, ja polecam się. Bardzo lubię wasz podcast, mimo że, bo jak wspomniałem, ja 5 lat mniej więcej zajmuję się koleją, ale wczoraj wcześniej pracowałem u armatora morskiego i u spedycji, gdzie sprzedawałem głównie frakty morskie, więc jak gdyby z takiej...
Masz DNA, masz to w mięśniach.
Tak, dokładnie, dokładnie. Masz to w mięśniach. Ja jak gdyby cały czas to morze u mnie jest cały czas z tyłu głowy i zawsze lubię sobie posłuchać, żeby wiedzieć mniej więcej, co się dzieje na rynku. Tym bardziej, że niektórzy klienci trochę łączą kolej z morzem. Troszkę to jest tak uzależnione, bo jak niby stawki trochę spadają, to kolej też troszkę spada, tak, żeby nie aż tak bardzo nie odstawać, tak. Więc no to jest gdzieś tam troszeczkę połączone. Tak,
tak, znaczy wiesz co, ja jestem pewna, bo też jestem z biznesu, że ten kryzys, COVID, wojna, no mega utrudnienie, jeśli chodzi o łańcuch dostaw, pokazało nam, że nie ma jednego rozwiązania. Ja pamiętam jeszcze, jak bukowało się, tak, miejsca dla kontenerów na statku, to było bardziej tak, wiesz, zabukować i zapomnieć, wysłać.
Dokładnie.
A nagle przyszedł COVID i te wszystkie utrudnienia, evergreeny i w ogóle. Więc tak. Wydaje mi się, że, znaczy jestem nawet pewna, że my też, ludzie z biznesu, powinni znać różne rozwiązania, możliwości. No i też ETA jest taką platformą, żebyśmy się wymieniali, tak, tą wiedzą. Także jeszcze raz dzięki, wielkie miłość.
Pewnie, ja się polecam jak najbardziej.
I no cóż, no nie wiem, czy ahoj, no bo na kolei się nie mówi ahoj.
Jakbyśmy mieli gwizdek, bo oni tam gwizdzą.
A, byśmy
dobrze,
tak
na odjazd.
Na
tak.
Odjazd, no to wirtualny gwizdek. I dzięki, do zobaczenia, do usłyszenia.
Dzięki również.
Możemy nagrywać ten podcast dzięki wsparciu partnerów i sponsorów.
Pierwszym z nich jest Balticon, wiodący przewozik kontenerowy, realizujący zlecenia dla najlepszych armatorów morskich i spedytorów. Balticon dysponuje również własnymi depotami, na których serwisuje specjalistyczne zabudowy kontenerowe oraz prowadzi ich wynajem, a ich specjalnością są reefery.
A od samego początku, jak tworzymy, nasz podcast wspiera DCT Gdańsk, największy terminal kontenerowy na Bałtyku. I prawie równie długo czołowy co-loader morskich ładunków drobnicowych firma EQ Worldwide. Jeżeli jesteście spedytorem, jeszcze nie wozicie drobnicy, to dobrze się skontaktować z EQ, bo łatwiej z nimi wystartować. A jeśli chcecie do nas dołączyć, podzielić się swoją wiedzą, poprowadzić któryś odcinek, dać wywiad, cóż wam tam w duszy gra, to śmiało do nas piszcie na kontakt@eta.fm lub po prostu nagrajcie to, o co chcecie zapytać, tak że będziemy mogli to załączyć do któregoś z odcinków na anchor.fm/eta.fm.